Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o tym takim schemacie Boga dla małżeństwa, planie, takim podstawowym zarysie, który wyrażał się w tym wersecie, że dlatego to człowiek, mężczyzna opuszcza ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I skoncentrowaliśmy się na opuszczeniu, potem na połączeniu i wspomnieliśmy o tym, że wszystkie pozostałe spotkania tego naszego cyklu tegorocznego będą w jakiejś mierze dotyczyły tego stawania się jednym ciałem. I na pewno takim czynnikiem, który bardzo służy temu stawaniu się jednym ciałem, jest porozumiewanie się. I słuchajcie, to jest taki temat, który jest tematem w zasadzie niewyczerpanym, dlatego że jest mnóstwo książek na temat komunikowania się, robione są szkolenia, być może niektórzy z Was w firmach mieli szkolenia związane z porozumiewaniem się, z komunikacją, ale to jest niezależnie od tego, jak długo się uczymy o komunikacji, tak to cały czas widzimy, że mimo wszystko jest to temat, który w małżeństwie sprawia kłopoty, sprawia problemy. I to, co dzisiaj będziemy próbowali zrobić, to dotkniemy takich podstawowych spraw związanych właśnie z komunikacją w małżeństwie, po to, żebyśmy lepiej zrozumieli samą ideę tego, czym jest porozumiewanie się, jaki jest jego cel. I żebyśmy spróbowali uchwycić też te pułapki, w które możemy wpaść w porozumiewaniu się i co ewentualnie możemy robić, żeby tych pułapek unikać.
Magda powiedziała taki wstęp, żebyśmy sobie nie robili zbyt dużych nadziei, że po jednym wykładzie, szkoleniu, czy nawet po cyklu szkoleń, niestety nie wszystko udaje się wprowadzić w życie. I myślimy, że każdy z nas komunikacji uczy się stopniowo przez całe życie. I możemy, znając zasady, o których tu będziemy mówić, możemy naszą komunikację polepszać.
Ale pamiętajmy, że to będzie taka praca krok po kroczku, krok po kroczku. To nie jest sytuacja, która zmienia się jakoś dramatycznie z dnia na dzień. Opanujemy jakieś zasady i następnego dnia już wszystko idzie fajnie. To jest taka praca, takie zadanie, które mamy do wykonania w ciągu tego naszego małżeńskiego życia. I słuchajcie, czy czuliście się kiedyś tak, że próbowaliście coś przekazać swojemu mężowi albo żonie i widzieliście, że trafiacie na taki mur, że ta osoba was kompletnie nie rozumie? Albo w drugą stronę, że on coś wam przekazywał i wy zastanawialiście się, no człowieku, o co tobie tak naprawdę chodzi? No właśnie, czuliście się tak. My się też tak czuliśmy i chyba w każdym małżeństwie to jest doświadczenie, którego nie unikniemy. Bo rzeczywiście w każdym małżeństwie spotykamy te problemy związane z porozumiewaniem się. I kłopoty związane ze złym porozumiewaniem się, z niedomówieniem czegoś, z niedopowiedzeniem albo powiedzeniem nie tak, stają się fabułą dla różnych filmów, dla powieści, stają się takim czasem właśnie taką myślą przewodnią różnych wątków sensacyjnych, ale w małżeństwie stanowią poważny problem. I czasem nasze porozumiewanie wygląda tak, jak tutaj na tym.
Masz zły humor. Czy coś ci jest?
Nie, nic.
Czy chodzi o coś, co powiedziałem?
Nie.
Czy chodzi o coś, co zrobiłem?
Nie.
To może czegoś nie zrobiłem?
Nie.
Czy chodzi o coś, co powiedziałem, o czymś, co zrobiłem, a nie powinienem tego robić? Lub chociaż powinienem zrobić to inaczej, mając na uwadze twoje uczucia?
Może.
Wiedziałem.
No właśnie, czasem to tak wygląda. I słuchajcie, tymczasem Bóg chce tego, żebyśmy byli jednością. To jest w tym Jego planie, w tym Jego podstawowym zamierzeniu. I mamy stawać się jednością na takich trzech płaszczyznach, na trzech poziomach naszego ja. Na płaszczyźnie ducha, na płaszczyźnie duszy i na płaszczyźnie ciała. I o tych poziomach sobie będziemy właśnie w czasie tych naszych spotkań mówić, a dzisiaj zajmiemy się właśnie tym poziomem duszy, bo co to jest dusza? Tak najprościej, nie jakoś głęboko filozoficznie, ale tak bardzo, bardzo prosto. Dusza to jest ten prawdziwy ja, ten ktoś, kogo nie widać. Ten ktoś, kto istnieje, funkcjonuje niezależnie od ciała. To są moje emocje, to jest mój intelekt, to jest moja wola. czyli ten prawdziwy ja. No ale właśnie, ponieważ tego prawdziwego ja nie widać, to żebyśmy mogli budować na jedność na tym poziomie, musi być jakiś sposób zaistnienia na tym właśnie, na tym poziomie. I tym sposobem jest no nie mniej, nie więcej, tylko właśnie porozumiewanie się, komunikacja. I Bóg jest niesamowitym dżentelmenem, dlatego że On, zauważcie, nie obdarzył nas antenami, nie dał nam anten na nasze głowy i nie obdarzył nas umiejętnością wnikania w duszę drugiego człowieka, niezależnie czy poza jego wolą, tylko obdarzył nas aparatem mowy i uzdolnił nas i uzdalnia do tego, żebyśmy wyrażali to swoje prawdziwe ja w stosunku do tych osób, których sami wybieramy, których sami wybierzemy i na takim poziomie, na jakim sami zdecydujemy. I oczywiście im lepsze będzie to wyrażanie siebie, na im głębszym poziomie to wyrażanie siebie będzie miało miejsce, tym lepsze będzie nasze porozumiewanie się. I im bardziej, im więcej będę wiedziała na temat tego, co dzieje się z moim mężem właśnie w jego duszy, im więcej on będzie wiedział o mnie, tym łatwiejsza będzie, bardziej możliwe to budowanie jedności na tym właśnie poziomie.
Popatrzmy jak na najważniejsze czynniki porozumiewania się i małżonkowie, którzy chcą naprawdę się rozumieć, będą cenić wszystko to, co sprzyja prawdziwemu, szczeremu porozumiewaniu się. I pierwszym takim czynnikiem jest czas. Pismo Święte w księdze Koheleta mówi: wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem, jest czas milczenia i czas mówienia.
No i okaże się za troszeczkę, że ten czas milczenia i czas mówienia to jest bardzo ważny czas, żeby mieć świadomość.
Ale małżonkowie, którzy chcą porozumiewać się ze sobą, muszą znaleźć ten czas na to, żeby ze sobą rozmawiać. Więc zachęcamy was do tego, żebyście, jeśli nie macie w sposób naturalny takiego jeżeli nie macie w sposób naturalny takiego czasu, gdzie możecie siedzieć i rozmawiać, to być może potrzebujecie właśnie świadomie zaplanować.
W sposób nienaturalny.
Świadomie, intencjonalnie czas, kiedy nikt wam nie będzie przeszkadzał, kiedy nie będzie dzieci, kiedy telefon nie zadzwoni, kiedy nie będzie grał telewizor, kiedy będziecie mogli ze sobą rozmawiać.
Mhm. Codziennie jakieś takie 15-20 minut. 15-20 minut tylko nasze. Właśnie takie nienaturalne, takie pomimo zmęczenia, pomimo zagonienia, pomimo tego, co czeka nas jutro. To jest nasze 20 minut. I w kręgach kościoła domowego jest taki sympatyczny zwyczaj, taki dialogu małżeńskiego. On wprawdzie jest założony tylko, zdaje się, raz na miesiąc, o ile się orientujemy. My zachęcamy do tego, żeby codziennie naprawdę, albo co najmniej co drugi dzień znaleźć, wydrzeć wszystkim innym zajęciom te 15 minut i razem usiąść. Może właśnie przy świeczce, może właśnie zapalić świeczkę, żeby to był taki symbol, coś, co nas jeszcze tak wokół tego przysłowiowego ogniska gdzieś tam zjednoczy i wtedy spróbować sobie pogadać.
Więc zachęcamy was, żebyście ocenili swój czas i swój rozkład zajęć. Czy macie ten czas, kiedy możecie spokojnie porozmawiać? Jeśli nie, to postarajcie się coś takiego włożyć w wasz napięty plan. Drugim czynnikiem jest zaufanie. I czytamy w pierwszym liście Jana: w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.
Jeśli kocham mojego męża, to moją żonę, to podchodzę z tym założeniem, że chcę ci ufać. Wiem, że zaufanie łączy się też z narażeniem się na ryzyko. Wiem, że być może w którymś momencie zostanę za to, co tobie o sobie powiem, odrzucona, może niedoceniona, może w jakiś sposób obrażona, ale podchodzę z tym nastawieniem ufności. Bo bez tego nie możemy mówić o budowaniu jedności. I kolejnym krokiem, który jest konsekwencją tej postawy zaufania, jest otwartość. A więc ponieważ ufam ci z założenia, intencjonalnie ufam Ci, też otwieram się przed Tobą, decyduję się na to, że będę otwarta, tak jak czytaliśmy, byli nadzy i nie wstydzili się.
Pierwsi mężczyzna i kobieta nie odczuwali wobec siebie wstydu. Więc zaufanie i otwartość łączy się z tym, że nie będziemy mieli tajemnic przed sobą, że jesteśmy gotowi w pewnym sensie, że czasami współmałżonkowi się coś nie uda i w jakiś sposób może nadużyć mojego zaufania. Ale ze swej strony zachęcam każdego z nas, żebyśmy mieli taką postawę, żebyśmy starali się być ludźmi godnymi zaufania i nie mówić i nie robić nic takiego, co mogłoby zranić współmałżonka, zwłaszcza nie wyjawiać jego słabości czy tajemnic osobom trzecim.
A więc czas, zaufanie i otwartość to są te elementy, bez których trudno nam będzie budować jedność na poziomie duszy. I celem porozumiewania się jest to, żeby mąż i żona rozumieli się wzajemnie. I kiedy mamy spotkania z narzeczonymi, pytamy o to, jak sobie wyobrażają swoją relację tam po iluś latach, to zawsze, zawsze pojawia się ten element zrozumienia. Będziemy się rozumieć. Albo jakie oczekiwania mamy od siebie nawzajem. Chcę, żeby mąż mnie rozumiał, żona, żeby mnie rozumiała. I słuchajcie, my często, kiedy mówimy o tym rozumieniu, mamy taką nadzieję, że ta druga osoba będzie mnie rozumiała w znaczeniu, widziała świat, odbierała świat i reagowała na świat tak jak ja. Ale to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Ze względu nawet na te wszystkie różnice, o których mówiliśmy. Jesteśmy tak inni, że nie ma możliwości, żeby druga osoba widziała, odbierała, reagowała tak jak ja. Natomiast porozumiewanie jest...
Są różne zakresy czy zdolności bycia empatycznym, czyli wczuwania się w drugą stronę, w drugą osobę, ale jesteśmy nasze światy są bardzo różne i my mężczyźni, cóż my możemy wiedzieć na przykład o napięciu przedmiesiączkowym? My możemy coś wiedzieć, ale nie możemy tego odczuwać, prawda? Także są jakby światy, które nasze światy się stykają, przenikają, ale są części, które są dla nas obce i możemy mieć o nich jedynie tylko wiedzę.
I słuchajcie, dlatego tak bardzo istotne jest to, żebyśmy rozumieli tą ideę porozumiewania. Porozumiewanie ma doprowadzić nas do tego, żeby mąż i żona rozumieli się wzajemnie, ale nie właśnie w tym znaczeniu empatii, ale spójrzmy na budowę tego słowa, na źródło słów tego słowa. Rozumieć to mieć rozum, mieć wiedzę o kimś na jego temat. I zdobywa się ją w procesie porozumiewania, czyli tego sięgania po rozumienie. Ja nie muszę rozumieć mojego męża w sensie odczuwania, widzenia i reagowania tak jak on, ale mogę mieć wiedzę o nim. Ja mogę sięgnąć po wiedzę na jego temat i jeśli on mi ją udostępni, to mogę wiedzieć, co on czuje, co on myśli, jak widzi świat, jak widzi rzeczywistość, jakie są jego marzenia i nadzieje. I to może być zupełnie niepokrywające się z moim sposobem widzenia. Ale on mi przekazuje wiedzę na swój temat. I ja teraz, mając tę wiedzę, moim zadaniem jest działać odpowiednio do tej zdobytej wiedzy. Działać, funkcjonować, traktować mojego męża. Natomiast nigdy nie będę widziała, postrzegała tak jak on. Więc rozumienie kogoś to nie jest funkcjonowanie w taki sam sposób, widzenie czy odczuwanie, ale to jest świadomość tego, jak ta osoba odczuwa, widzi, reaguje. I postępowanie w zgodzie z tą wiedzą. Więc porozumiewanie ma nas doprowadzić do posiadania wiedzy na swój temat.
Są różne zakresy czy poziomy porozumiewania się i my chcemy skorzystać z takiego sposobu czy definicji tych zakresów, który wymyślił John Powell, który był twórcą scoutingu. On napisał taką książkę Dlaczego boję się powiedzieć ci, kim jestem, czy jaki jestem. I on wyróżnił takich 5 poziomów porozumiewania się i określił zakres i otwartość i liczbę osób, która bierze udział w takim porozumiewaniu się. I pierwszym, takim najpłytszym poziomem porozumiewania się to jest poziom, na którym wymieniamy ze sobą banały. Czyli zakres porozumiewania się jest w zasadzie zerowy, otwartość jest praktycznie żadna, za to możemy z nieograniczoną ilością osób porozumiewać się na
takiego.
Tym poziomie.
Cześć, cześć, jak było, w porządku? Podaj cukier, proszę bardzo. Czyli dokładnie nic, żadnego przekazu. Słowa, które gdzieś tam trafiają właściwie w nicość. Drugi poziom to jest poziom faktów i tu następuje pewna wymiana informacji dotyczących faktów, które są naszym udziałem. A więc co było w pracy?
Szykują się podwyżki albo zwolnienia. Co w domu?
No, zaraz obiad, a poza tym Maciek dostał dwóje w szkole.
A co u rodziców?
No, jak zwykle stara bieda. Mama się nie najlepiej czuje. Tata narzekał na to, że na działce mają pracę do zrobienia. Więc widzicie, tylko informacje, nic więcej. Przekaz informacji.
Ale nie ze wszystkimi osobami wymieniamy takie informacje. Liczba osób już tutaj spada. Troszkę przekazujemy, jesteśmy bardziej otwarci i przekazujemy pewien zakres wiedzy.
Kolejny poziom, jeszcze troszkę głębszy, to są myśli, uczucia. Opinie. Znaczy, przepraszam, myśli, opinie. Czyli co sądzę na dany temat. I teraz co myślisz o tych zwolnieniach?
No, myślę, że może to dotknąć w efekcie także naszego działu. Mhm. A jeśli nawet nie, to myślę, że rentowność firmy spadła, więc mogą być cięcia pensji. A co myślisz o Maćku?
Myślę, że musimy się tym zająć. Nie możemy tego tak zostawiać.
A co z rodzicami? Co myślisz ze zdrowiem mamy?
W każdym razie rozumiecie. Co myślę, co sądzę. Jakie kroki powinniśmy przedsięwziąć w mojej opinii. Następny poziom i tutaj właśnie, tu możemy sobie postawić taką grubą kreskę, dlatego że w większości naszych domów nie schodzi się poniżej tego poziomu. Poziom opinii jest poziomem najgłębszym, do którego w wielu małżeństwach małżonkowie dochodzą. Natomiast dwa następne poziomy, te głębsze, one rzeczywiście wprowadzają nas w tą rzeczywistą wymianę, znaczy w tą rzeczywistą sferę budowania jedności na poziomie duszy. I tym niższym poziomem, czy głębszym, są uczucia, a więc co czujesz? Co czujesz w związku z tą sytuacją? Ja mogę powiedzieć, że słuchaj, bardzo boję się o Maćka. Jestem naprawdę przerażona tym, co się z nim dzieje. Wstydzę się za niego, wstydzę się go. Kiedy idę na wywiadówkę, to po prostu mam ochotę uciec stamtąd, bo po prostu wstyd mi za nasze dziecko.
Mogę powiedzieć, boję się tego, co się dzieje u mnie w pracy. Boję się zwolnień. Boję się, że wyrzucą mnie i będę musiał szukać nowej pracy, a teraz nie jest łatwo. Wstydzę się, że będę bezrobotnym i nie będę mógł zapewnić nam wszystkim utrzymania.
Więc to jest taki poziom, na którym już nie jest łatwo się otwierać, szczególnie mężczyznom. I dlatego, między innymi z tego powodu też większość mężczyzn jest usatysfakcjonowana tymi trzema pierwszymi poziomami komunikacji. Wejście na ten poziom uczuć jest dla wielu mężczyzn bardzo, bardzo trudnym zadaniem, a jeszcze trudniejszym jest wejście na ten poziom najgłębszy.
Jest takie powiedzenie wśród mężczyzn, fakty mówią same za siebie. Wystarczy poopowiadać o faktach i głębiej nie ma co schodzić.
No więc właśnie, a jeszcze głębszy jest ten poziom otwartości, przezroczystości, transparentności. I to jest ten poziom, na którym dokładnie komunikuję to, kim jestem. Już nie tylko moje uczucia, te płytsze, czy bardziej takie podstawowe, radość, smutek, ale też te uczucia, co do których trudno mi jest przyznać się samej przed sobą. Na przykład, że zazdroszczę, że nienawidzę. I to rzeczywiście niejednokrotnie trudno nam przechodzi przez gardło. Łatwiej powiedzieć, że się cieszę, czy że jest mi przykro. Natomiast to, że słuchaj, zazdroszczę, jestem chora z zazdrości, kiedy widzę, że ktoś coś ma, albo że nie mogę patrzeć na tego człowieka, po prostu nienawidzę go. Nie chcemy tego powiedzieć, bo uważamy, że no właśnie, to później. Dlaczego nie chcemy schodzić na tak głęboki poziom? Ale słuchajcie, żebyśmy mogli budować...
Nie powiedzieliśmy przykładów. No troszkę powiedziałaś. No, ale mężczyzna mógł powiedzieć: jestem przerażony, sparaliżowany. Zazdroszczę tym, którzy łatwo zmieniają pracę, którym się udaje. Jestem przerażony tym, co będzie z rodzicami. Nie wiem, jak sobie dadzą radę bez nas.
Więc mam nadzieję, że czujemy tutaj te poziomy. I w wielu małżeństwach kobiety, żony mówią, słuchaj, my ze sobą nie rozmawiamy. A na to mąż odpowiada, no jak to nie rozmawiamy? Przecież ciągle rozmawiamy. No nie rozmawiasz ze mną. No rozmawiam z tobą. No rzeczywiście. Ale problem polega na tym, że dla kobiety rozmowa zaczyna się na tym poziomie uczuć. A dla wielu mężczyzn tutaj właściwie jest już ten poziom troszkę za głęboki.
Dlatego mamy wezwanie do dwóch stron. Do kobiet o wyrozumiałość, że czasami mężczyznom jest trudniej zejść na ten poziom uczuć i pełnej otwartości.
Kiedy mówiliśmy o różnicach między kobietami i mężczyznami, mówiliśmy między innymi o tych różnicach w budowie mózgu, o tym, że te ośrodki, które są odpowiedzialne za identyfikację uczuć, znajdują się w jednej półkuli, te, które są odpowiedzialne za zdolności werbalne w drugiej półkuli, więc zanim się to tam przeciśnie przez to kiepskie połączenie, przez to mniej rozwinięte ciało modelowate, to rzeczywiście dla mężczyzn jest to trudne, może być trudne zadanie, więc panie, miejcie świadomość tego, że wasi mężczyźni nie zawsze otwierają się, dlatego że jest to dla nich bardzo, bardzo trudne, ale panowie, pamiętajcie, że waszym żonom jest to bardzo potrzebne.
Panów do tego, żeby się próbowali jednak zmagać ze sobą i odkrywać swoje uczucia, dzielić się ze swoimi żonami, bo one tego potrzebują. Nie tylko uczucia, ale te najgłębsze swoje pokłady.
I porozumiewanie składa się z tych dwóch zasadniczych elementów, czyli ze słuchania i z mówienia. I najpierw zajmiemy się słuchaniem. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta, tak? I dlatego zaczniemy od słuchania.
Pismo Święte mówi, wiedzcie bracia moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, niechętny do mówienia, nieskory do gniewu. Niestety słuchanie wielu z nas przychodzi z dużą trudnością.
I wielu ludzi pragnie tego, żeby ktoś troszczył się o nich na tyle, by zechciał ich wysłuchać. I to jest niesamowite. Być może też doświadczyliście tego na różne sposoby, ale czasem, kiedy idziemy coś załatwić, idziemy do mechanika. Wiesiek dzielił się tym dosyć często właśnie ze mną, że idzie do mechanika odprowadzić samochód, żeby coś tam mechanik w samochodzie poprawił, natomiast mechanik zaczyna mu opowiadać o swoim życiu. I niejednokrotnie właśnie w takich sytuacjach stajemy, że ludzie obcy, z którymi mamy krótki jakiś kontakt, taki niczym nie zagrażający, nagle zaczynają mówić, tak jakby byli zgłodniali tego, żeby ktoś ich wysłuchał. I nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w Japonii były, ja nie wiem, czy to jeszcze w dalszym ciągu funkcjonuje, ale była taka funkcja słuchacza. Ludzie chodzili z jakimiś oznaczeniami po ulicach, ja ciebie wysłucham. I można było z takim człowiekiem usiąść i wysłuchać. I w Warszawie powstały takie trzy miejsca w kawiarniach. Też nie wiem, czy jeszcze funkcjonują. Wiem, że funkcjonowały jeszcze rok temu i słyszałam, że ci ludzie, którzy tam są tymi słuchaczami, mieli właściwie cały czas tak zwanych klientów. Oni bezpłatnie robili to jako wolontariusze. Tak siedzieli przy stoliku w jakiejś tam w trzech miejscach w Warszawie, w kawiarenkach. I można było do nich podejść i mówić im. I zadaniem było tylko słuchanie. I cały czas mieli takie osoby chętne do tego, żeby ktoś ich wysłuchał.
Więc kiedy słyszymy, chcę pogadać, to prawdopodobnie nie chodzi o wymianę zdań czy dyskusję ożywioną, tylko o to, żeby zostać wysłuchanym.
I no właśnie, jakie są błędy, które mamy tendencję popełniać w czasie słuchania. Czasem stosujemy tak zwane pseudosłuchanie, czyli udajemy zainteresowanie, a tak naprawdę nasze myśli gdzieś tam błądzą. Czasem stosujemy tak zwane słuchanie selektywne, czyli wyłapujemy z tego, co mówi nasz mąż czy żona, tylko słowa, które nas w jakiś szczególny sposób dotyczą. Ktoś, żona czy mąż mówi i nagle pada słowo pieniądze. I tak jakbyśmy nie słyszeli i często nie słyszymy całej oprawy i tego, w jakim kontekście to słowo zostało użyte, ale padło słowo pieniądze. I to odbieramy, to zaczyna nas w jakiś sposób poruszać i nawiązujemy tylko do kwestii pieniędzy. Albo tobie to tylko pieniądze w głowie.
Albo może być odwrotna reakcja, że stosujemy słuchanie ochronne, czyli przepuszczamy koło uszu te słowa, które mogłyby stanowić dla nas zagrożenie. Więc jak słyszymy na przykład mama jest chora, to nic nie mówimy. i mamy nadzieję, że problem sam się rozwiąże. Albo no, z Maćkiem dostał dwójki, tam dwie i trzeba coś zrobić i też czasami nic nie mówimy i też myślimy, że problem sam się rozwiąże. Problem się na ogół sam nie rozwiązuje.
Natomiast dobrze słuchacze wykazują postawy, które ułatwiają porozumiewanie się, a więc przede wszystkim słuchają w postawie wskazującej na to, że słowa współmałżonka są ważne. Więc jeśli ty do mnie mówisz, szczególnie jeśli mówisz coś, co nie jest tylko związane z podaj mi cukier, tak? Tylko zaczyna mój mąż czy żona mówić coś na tym troszkę głębszym poziomie, nawet na poziomie opinii. A jeśli uczuć, no to już wiadomo, że to jest sygnał ostrzegawczy, że to jest rzeczywiście sytuacja, w której musimy się skoncentrować i pokazać, że to, co mówisz, jest dla mnie ważne. Po drugie, słuchamy w postawie akceptacji i chęci zrozumienia.
Więc wyłączamy, jeszcze sekundę, więc wyłączamy telewizor, przerywamy pisanie SMS-a, przerywamy pracę na komputerze, jaką mamy, ale staramy się utrzymać kontakt wzrokowy.
Akceptacja i chęć zrozumienia. A więc chcę, niezależnie od tego, co mi powiesz, niezależnie od tego, jaki jest mój stosunek do tego, ja chcę zrozumieć, czyli usłyszeć, nabyć wiedzy o tobie i w tej postawie akceptacji, przyjęcia ciebie takim, jakim jesteś, z twoimi myślami, marzeniami, problemami też.
Po trzecie, staramy się pamiętać o tym, że współmałżonek nie jest naszym wrogiem, nie jest nieprzyjacielem, ale jest kimś, z którym jesteśmy i gramy w jednym zespole.
Więc nie od razu nastawiam cię na tak obronnie albo atakująco, tylko jesteśmy w jednym zespole, jesteśmy w jednej drużynie. Musimy
też
dowiedzieć, co się dzieje.
Jest też pewien aspekt duchowy, bo czasami Bóg działa tak, że może do tego, żeby coś nam przekazać, może do tego użyć naszego współmałżonka. Dlatego powinniśmy być gotowi, żeby usłyszeć to, co być może Bóg mówi do nas przez naszego współmałżonka.
Dał nam siebie nawzajem i znamy siebie chyba najlepiej. Nikt inny na świecie prawdopodobnie nie zna nas tak dobrze jak mąż czy żona. I być może właśnie przez niego czy przez nią Bóg chce nam zwrócić na coś uwagę w naszym życiu. I wreszcie słuchamy w postawie wskazującej na to pragnienie jasności, jednoznaczności i tego rzeczywistego zrozumienia, czyli nabrania wiedzy o drugiej stronie. I dlatego ważne jest, żebyśmy stosowali pożyteczne, dobre stosowanie takich troszkę może technicznych zabiegów, które mogą pomóc nam zrozumieć się. A więc warto stosować pytania wyjaśniające. Co rozumiesz, kiedy mówisz, że czujesz się samotna? Co myślisz, czy mówisz, że ja się gdzieś tam wałęsam? Czy możesz to wyjaśnić? Albo takie pytania podsumowujące. Powiedz mi, z tego, co powiedziałeś, czy powiedziałaś, bo czasem dostajemy dużo informacji.
Często bywa tak, wspominaliśmy o tym chyba na jednym z pierwszych spotkań, że kobieta czasami wyrzuca z siebie wiele rzeczy i niekoniecznie zaczyna od najważniejszej. I mężczyźnie czasami jest trudno ocenić, co było najważniejszego. Dlatego warto zapytać, z tych wszystkich problemów, które wymieniłaś, powiedz, kochanie, co jest najważniejsze dla ciebie?
Tak, co ja powinienem zrozumieć? Czy co mogę dla ciebie konkretnie zrobić? Na co powinienem zwrócić uwagę? I słuchajcie, nie bójmy się takich trochę sztucznych zachowań, ale one są konieczne. One są konieczne do tego, żebyśmy znaleźli to wspólne miejsce zrozumienia. I na czym się warto, tak szybciutko przejdziemy przez te momenty, na których się warto zatrzymać, skoncentrować, a na co nie zwracać uwagi. Po pierwsze, koncentrujmy się na tym, co zostało powiedziane, a nie na sposobie wypowiedzi.
Czyli sposób wypowiedzi może treści, a nie na formie.
To jeszcze też troszkę o tym powiemy. Koncentrujmy się na znaczeniu, a niekoniecznie na użytych słowach. Docierajmy do znaczenia, co naprawdę masz na myśli.
Starajmy się koncentrować na wyjaśnieniu ważnych punktów, ważnych kwestii, a nie tylko na odpieraniu błędnych oskarżeń.
Bo czasem jesteśmy nastawieni na samoobronę. Natomiast jeśli ty masz do mnie jakiś zarzut, to musimy to wyjaśnić. Jeśli coś cię boli w moim zachowaniu, musimy to wyjaśnić. Ja jestem otwarta czy otwarty, żeby o tym rozmawiać. Natomiast nie chodzi tutaj o to, żebym ja się bronił czy broniła.
Dalej, skoncentrujmy się na pytaniach, które pomogą nam dotrzeć do istoty problemu, niż na oskarżeniach. I wreszcie powinniśmy mieć ten nadrzędny cel, że chcemy wzajemnie się zrozumieć, zdobyć informacje o sobie, niż na osądzenie.
Jedno, drugie. I pamiętajmy, że słuchanie wymaga tego wzajemnego... Wspomaga wzajemne zrozumienie, otwiera drogę do porozumiewania się i sprzyja budowaniu jedności. Ale to musi być pewna nasza decyzja. Chcę Ciebie słuchać. Nie bronić się, nie uciekać, nie wybierać z tego, co mówisz, tego, co jest dla mnie korzystne, ale chcę usłyszeć, co masz mi do przekazania na swój temat. I im głębiej będziesz się otwierał, tym to dla mnie będzie cenniejsze. I drugi element to mówienie.
Mówienie, czyli przekazywanie tego, co myślimy, co chcemy, żeby ta druga osoba usłyszała. I robiono badania, żeby określić, jaki udział w naszym przekazie, jakie znaczenie ma to, co mówimy i jak mówimy. I mamy tutaj wyniki tych badań. Okazuje się, że słowa stanowią tylko 7% przekazu, ton głosu niesie ze sobą 35% przekazu, język ciała 55%. Nie zgadza się dość, nie wiem dlaczego, ale...
Przekaz jest czymś tak skomplikowanym, że nawet procenty się nie zgadzają. W każdym razie, słuchajcie, no właśnie, bo uważamy, że porozumiewamy się głównie za pomocą słów, ale widzimy, że to niezupełnie prawda. I chcemy wam pokazać albo przypomnieć taki sketch, który kiedyś zaprezentował Janusz Lewiński. Niektórzy z was może pamiętają ten sketch. I tam bardzo wyraźnie widzimy tą dysproporcję pomiędzy tym przekazem, jaki niosą ze sobą słowa, a jaki niesie ze sobą ten przekaz poza werbalny.
Ten sketch został nakręcony kiedy jeszcze był czas cenzury, więc wszystko, cokolwiek miało się pokazać na wizji, było czytane przez cenzora i tekst jest dobry. Czyli te 7% jest dobre, natomiast ton głosu i język ciała komunikuje trochę coś innego.
I... Popatrzcie, mam nadzieję, że że sprzęt nas tutaj nie zawiedzie. Nie.
Jeden z bardzo wartościowych napoi chłodzących jest mleko. Mleko zawiera bardzo dużo wartościowych składników, takich jak witaminy, sole mineralne i wapń oraz innych bardzo dobrych, wartościowych składników odżywczych. Należy spożywać mleko w bardzo dużych ilościach. Natomiast drugim napojem chłodzącym, używanym latem, jest piwo. Piwo jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Zawiera w sobie bardzo dużo szkodliwych składników dla organizmu ludzkiego, takich jak powiedzmy nerki, bardzo jest szkodliwe też również na wątrobę, tu jest powodujący martwkość wątroby, jak również bardzo źle wpływających na korę mózgową i jest bardzo szkodliwym dla zdrowia napojem alkoholowym, który... jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Dziękuję bardzo. Jednym z bardzo wartościowych...
Więc w naszych małżeństwach często jest tak, że problemy rodzą się nie z tego powodu, co powiedzieliśmy, tylko jak powiedzieliśmy. No przecież ci powiedziałem, że cię kocham, tak? Ale oczywiście możesz sobie kupić tą bluzkę. Albo możesz iść na ten mecz. Jasne, że możesz iść. I to, co kryje nasz ton, to, co kryje nasza postawa, komunikuje znacznie więcej. Więc ważne jest, żebyśmy przy porozumiewaniu się naprawdę pokazywali sobą, co naprawdę mają moje słowa znaczyć. I wtedy, kiedy jest nam smutno, to niech nam będzie smutno. Nie udawajmy, że nam smutno nie jest. A wtedy, kiedy się cieszymy, to cieszmy się całym sercem. I pamiętajmy też, że wnosimy do małżeństwa różne style wyrażania siebie i to jest bardzo, bardzo też związane z naszymi temperamentami. Są osoby, które są bardzo nastawione na fakty. Osoby, które są zamknięte, mające problem z wyrażaniem emocji, i są osoby po tej zupełnie drugiej stronie. Osoby otwarte, które mówią łatwo, które mówią dużo, które są bardzo, bardzo ekspresyjne.
Więc te pierwsze osoby mówią konkretnie, rzeczowo, ze znaczeniem. Słowa niosą zawsze sens i treść.
I oczekują,
emocji jest często mało.
Tak, i oczekują, żeby współmałżonek komunikował się z nimi tym samym językiem. Tymczasem na ogół właśnie ten współmałżonek jest tą osobą z innej grupy temperamentu i jego komunikacja jest dokładnie odmienna od współmałżonka. I w naszym małżeństwie to jest bardzo wyraźne. Ja mówię dużo, lubię koloryzować, lubię przesadzać, bo w taki sposób widzę świat i w taki sposób przekazuję swoje doznania. Dla mnie wszystkiego jest pełno albo nie ma nic i od jednej skrajności do drugiej gdzieś tam skaczę. Natomiast dla Wieśka zawsze to irytowało. Szczególnie kiedy między sobą rozmawialiśmy, to go drażniło. A kiedy komunikowaliśmy coś innym osobom, rozmawialiśmy w jakiejś grupie, to Wieśek przerywał mi co chwila i korygował. Ja byłam wtedy wściekła i właściwie każde nasze jakieś relacje grupowe kończyły się tym, że byliśmy pokłóceni. I musieliśmy zrozumieć to, że właśnie, że mamy te odmienne style. I Wiesiek uczył się dawania mi pewnej łaski i tego, uczył się tego, że ja nie kłamię, że nie robię, nie koloryzuję, mając złą wolę, intencjonalnie, tylko to jest mój sposób widzenia świata. Ja natomiast musiałam uczyć się tego, żeby nie puszczać za swojej wodzy fantazji zbyt, wiecie, luźno. Powiedziałam, wiem, że jego to boli. I kiedy mówię, komunikuję coś jemu, muszę, wiedząc o tym, że dla niego ważne są liczby, dla niego ważne są konkrety, muszę mu te konkrety zakomunikować. I muszę też bardzo uważać na żarty, bo w żartach mówi się różne słowa, których znaczenie tylko rozumie osoba, która żartuje, na żart sobie pozwala. Natomiast dla tej drugiej osoby te same słowa mogą być odebrane właśnie w taki bardzo nieprzyjemny sposób.
Czasami, kiedy mamy różnicę zdań o jakiejś sprawie, to mówimy, że Magda opowie, co widziała, a ja powiem, jak było. Tak. Więc jesteśmy różni.
Więc ważne jest też, żebyście byli świadomi tego, że wasz mąż czy wasza żona inaczej komunikuje i może to, znaczy i ma do tego prawo, to jest takie nieładnie powiedziane, ale to jest część tendencji jego osoby, to jest on. I ja muszę go rozpoznać w tych jego tendencjach i umiejętności komunikowania.
Kobiety i mężczyźni mają inne słowniki. Kobiety mówią często, gdy mówią tak, to często to oznacza nie. Kiedy mówią nie, to czasami to oznacza tak. Kiedy mówią być może, to oznacza nie. Kiedy mówią żałuję, to oznacza pożałujesz. Kiedy mówią potrzebujemy, to oznacza chcę mieć. Kiedy żona mówi do męża musimy porozmawiać, to nie oznacza taką intymną rozmowę, tylko często oznacza mam kilka uwag do twojego zachowania. Kiedy żona mówi jest mi wszystko jedno, to często to oznacza oczywiście, że to mi przeszkadza. Kiedy żona mówi jaki ty jesteś męski, to czasami może znaczyć lepiej byś się ogolił, umył i popsikał dezodorantem. Kiedy mówi rób jak chcesz, to może to oznaczać kiedyś mi za to zapłacisz. Kiedy mówi bądź romantyczny i wyłącz światło, to może to oznaczać mam fałdki na brzuchu i nie chcę, żebyś ich je widział. Kiedy mówi nasza kuchnia jest niepraktyczna, to oznacza chcę przeprowadzki. Kiedy mówi chciałabym kupić jakiś drobiazg do domu, to może to oznaczać nowe meble, tapety, boazerie. Kiedy żona pyta kochasz mnie, to może to oznaczać, że zaraz poprosi go o coś drogiego. Kiedy mówi naprawdę mnie kochasz, to pewnie znaczy to, że zrobiłam coś, co na pewno ci się nie spodoba. kiedy mówi, za minutkę będę gotowa, to może to oznaczać, że może założyć kapcie, napić się piwa i poszukać czegoś w telewizji. Kiedy mówi, musisz nauczyć się ze mną komunikowania, to może oznaczać, masz się ze mną zgadzać. I kiedy mówi nic, to może to oznaczać wszystko. Natomiast męski słownik jest inny. Dlatego, że kiedy mąż mówi, jestem głodny, znaczy po prostu, jestem głodny. Kiedy mówi, chce mi się spać, to oznacza, chce mi się spać. Kiedy jestem zmęczony, to tak naprawdę po prostu jestem zmęczony. Ale kiedy pyta, kiedy dzieci idą spać, to może to oznaczać, kiedy pójdziemy do łóżka.
No właśnie. Słuchajcie, oczywiście to jest takie troszkę humorystyczne przedstawienie, ale pewnej prawidłowości, która rzeczywiście ma w naszym życiu miejsce. My jako kobiety nie zawsze komunikujemy precyzyjnie i jasno. Tymczasem nasi mężowie potrzebują jasnych, konkretnych i dokładnych przesłań. I mówiliśmy też o tym przy okazji różnic między kobietami i mężczyznami i wspomnieliśmy wtedy, że na komunikacji do tego tematu wrócimy. I słuchajcie, drogie panie, bardzo ważne jest to, żebyśmy my precyzyjnie komunikowały naszym mężom to, czego potrzebujemy, czego oczekujemy od nich, na czym nam zależy, natomiast żebyśmy naprawdę zapomniały o tym domyślaniu się. Oni się nie domyślą, po prostu są inni. My też się nie domyślamy pewnych, bardzo wielu spraw związanych z nimi, z tym, że oni komunikują swoją rzeczywistość w sposób rzeczywiście taki jasny i bezpośredni. Jeśli chcą coś zakomunikować, mówię o tak zwanych statystycznych większościach, zdecydowanych większościach, to po prostu to komunikują. I to, że mówią nie ma chleba w domu, to nie znaczy, że jesteś złą gospodynią i zapomniałaś kupić chleba. My często w ten sposób tak to odbieramy. Kiedy nasz mąż mówi nie ma chleba w domu, to my się zaczynamy natychmiast tłumaczyć. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, poobserwujcie siebie. A on tymczasem zakomunikował nie ma chleba i trzeba rozwiązać ten problem. Natomiast my musimy nauczyć się tego bardzo jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji, bo kiedy poprosimy, wielu naszych mężów w taki sposób reaguje, że kiedy poprosimy, ja teraz miałam takie spotkanie z kobietami, właśnie tam ten przykład między innymi padł, kiedy któraś z pań powiedziała, że prosi męża pozmywaj, to on zmywa to, co jest w zlewozmywaku. Natomiast jeśli ona chce, żeby było pozmywane wszystko, to musi powiedzieć, pozmywaj to, co jest w zlewie i to, co jest naokoło. I sprzątnij ze stołu. Kiedy jest komunikat, są śmieci do wyrzucenia, oznacza dla mężczyzn wielu, większości tyle tylko, że są śmieci do wyrzucenia. Natomiast jeśli chce, żeby te śmieci były wyrzucone, to powinno zabrzmieć to w troszkę inny sposób. Kochanie, proszę cię, wyrzuć śmieci, najlepiej teraz. Tak? Albo za 5 minut, albo nie wiem, albo za godzinę.
Kiedy kobieta w centrum handlowym, stojąc przed sklepem, mówi, podoba mi się ta bluzka, to dla mężczyzn oznacza, że podoba mu się jej się ta bluzka. Mi też się podoba parę telewizorów, samochodów, prawda? Ale jeśli kobieta chce, żeby tą bluzkę kupić, to kochanie, kup mi tę bluzkę.
Tak. Czy chcę ją mieć?
To powiedzieć. A nie podoba mi się ta bluzka. Podoba się, no to się podoba.
Także słuchajcie, to jest pewien sposób znów funkcjonowania, którego musimy się nauczyć. To znaczy pamiętajcie, jeśli wasi mężowie, znów musimy siebie poobserwować, ale w zdecydowanej większości będzie właśnie tak, że jeśli mężczyzna coś komunikuje, to komunikuje dokładnie to, co jest do zakomunikowania, co chce zakomunikować. Nie ma chleba w domu, w związku z tym, no co zrobimy, jak to rozwiążemy. Tak musimy to rozwiązać. Nie musimy się wtedy tłumaczyć, dlaczego tego chleba nie ma. Natomiast my, jeśli czegoś oczekujemy, mówmy jasno, precyzyjnie, dokładnie i otwarcie. Tak, no bo to będzie tak, do za pięć. Dobra.
Istnieją przeszkody mogące utrudniać małżonkom otwarte wyrażanie siebie.
I znów, będąc świadomi tych przeszkód, ważne jest, żebyśmy je po prostu przekraczali w tych naszych codziennych spotkaniach.
Więc pierwsza przeszkoda to jest sposób wychowania. Być może wychowaliśmy się w rodzinie, gdzie nie było zwyczaju albo nie oczekiwano od nas, żebyśmy komunikowali się. Po prostu wszystko było jakoś ustalone, nikt nikogo nie pytał, nikt się nie dzielił i nie przyzwyczailiśmy się do tego, żeby dzielić się tym, co jest w naszym sercu.
Byliśmy uczeni mówienia, ale nie komunikowania. I zwykle mówienia właśnie na tych płytkich, podstawowych poziomach.
Czasami bywa tak, że w sposobie wychowania każe się tłumić emocje I być może nie nauczyliśmy się w ogóle mówić o swoich emocjach.
I znów, kiedy widzimy, że mamy kłopot z komunikacją, możemy przyjrzeć się, sięgnąć pamięcią do tego, jak wyglądała komunikacja w naszych rodzinach. I kiedy widzimy, że tam jest źródło naszego problemu, to znaczy, że jest to dla mnie zadanie. Muszę nauczyć się mówić o sobie, nauczyć się mówić troszkę głębiej niż zwykle. To jest takie zadanie do wykonania, ponieważ wiem, że to jest potrzebne naszemu małżeństwu, to jest w planie Bożym, w zamierzeniu Bożym, żebyśmy stawali się jednością, więc chcę się tego uczyć. Jeśli coś zaczynam czuć, to próbuję ubrać to w słowa i przekazać.
Drugą przeszkodą może być zły obraz samego siebie, ponieważ boję się, jak zostanę odebrany, to w związku z tym nie chcę, obawiam się, że jeśli coś powiem o sobie, co może być odczytane niekorzystnie, to zniszczy to mój obraz u kogoś i nie bojąc się tego, nie powiem tego.
Ale jeśli chcemy budować jedność, musimy mówić też o tych trudnych sprawach. Wracamy do tej kwestii zaufania. Pomimo tego, że mam zły obraz siebie, chcę budować jedność z Tobą. Będę przełamywać te swoje lęki. To jest znów pewne postanowienie, pewna decyzja, pewna praca taka, którą w sobie musimy wykonać. Potem następna kwestia to jest fałszywe pojęcie męskości i dumy. Męskość dotyczy zwykle mężczyzn. No, nie będę mówił, że się czegoś boję, że jestem przerażony, że martwię się. Ale duma dotyczy też kobiet i to jest często taka troszkę fałszywa duma. To jest, kiedy patrzymy do listu do Koryntian i tam jest ten słynny hymn o miłości, tam jest powiedziane, że miłość nie unosi się pychą. To jest dokładnie to samo słowo, które określa też dumę w innych miejscach. Dumą czy pychą. Duma mówi, nie przyznam się, nie powiem, że mi na tobie zależy. Tak? To jest coś, co tak naprawdę blokuje rozwój naszej relacji. W miłości, w małżeństwie nie ma miejsca na tego typu dumę. Jeśli czegoś potrzebuję, to muszę powiedzieć, że tego właśnie potrzebuję, nawet jeśli wydaje mi się to wstydliwe czy krępujące. Jeśli potrzebuję, żebyś mnie przytulił, to muszę o tym powiedzieć. Jeśli potrzebuję, żebyś kupił mi kwiatek przysłowiowo, muszę o tym powiedzieć. Wiele kobiet mówi, ja chcę, żeby on się domyślił, bo jeśli mnie kocha, to zrobi. No ale znów wracamy do tej kwestii domyślenia. Nie. Musimy mówić. Nie ma miejsca na dumę.
Nie domyśli się, albo bardzo rzadko. Mhm.
Następnie fałszywe pojęcie duchowości też powoduje, że obawiamy się być otwarci i szczerzy odnośnie siebie samych. No bo człowiek wierzący, człowiek porządny, nie zazdrości, nie nienawidzi. Ale tak, tak jest. Nawet porządni, najwspanialsi ludzie mają czasem takie brzydkie uczucia i emocje. I ja mogę powiedzieć mojemu mężowi, że z tym się zmagam. Że to mnie dręczy i mogę prosić go o pomoc, mogę prosić go o modlitwę. Więc jeśli widzicie, że u kogoś z nas funkcjonuje któryś z tych elementów blokujących, to postawmy sobie takie zadanie. Chcę to przełamywać.
Jeszcze i ostatni element, który może występować, to zła wola. Nie chcę mu czy jej powiedzieć o sobie, chcę się od niej odgrodzić. Mamy nadzieję, że to nie dotyczy nikogo tutaj z nas.
Czasem to jest w chęci zemsty, czasem to jest w chęci jakiegoś właśnie takiego nieprzyjemnego rewanżu. Jeszcze 5 minut myślę, że możemy. I pamiętajmy też, że wyrażanie siebie zawiera pewne ryzyko. To ryzyko, o którym też wspomnieliśmy na początku, więc teraz już tylko tak króciutko. Zawiera ryzyko bycia zranionym, bo jeśli otwieram się, muszę liczyć się z tym, że będę niezrozumiała, albo właśnie coś zostanie w którymś momencie wykorzystane przeciw mnie, ale jaką mamy inną możliwość? Taką, że po prostu nie powiem, zamknę się, wycofam z relacji i wtedy nie będę budować jedności. Więc słuchajcie, w małżeństwie podejmujmy to ryzyko właśnie bycia nawet skrzywdzonym. Ale jest to konieczne dlatego, żeby nasza relacja szła do przodu. Bo nawet jeśli zostanę skrzywdzona czy skrzywdzony, mogę powiedzieć, kochanie, to mnie zabolało. Ale nie wycofuję nie wycofuję siebie z naszej relacji. I dalej będę ci mówić. Czasem to boli, czasem to bardzo boli, ale dla budowania jedności taki ból jest niezbędny.
Ta zdolność do podjęcia tego ryzyka, bycia otwartym i ewentualnie zranionym, zaczyna się od powierzenia siebie Bogu, ponieważ On nas najlepiej rozumie, a jednak chociaż zna nas, zna wszystkie nasze niegodziwe myśli i czyny, a jednak nas kocha i nas przyjmuje do siebie, więc powinniśmy powierzyć siebie Bogu. I kolejnym krokiem jest powierzenie siebie także współmałżonkowi, po to, by on nas także rozumiał.
I no dobra, to już. Jeszcze mamy 4 minuty, to możemy jeszcze ten ostatni. Jak lepiej wyrażać siebie? I to jest teraz króciutko. Przede wszystkim miejmy świadomość tego, co chcę powiedzieć. Szczególnie to dotyczy tych spraw najgłębszych, najważniejszych. Przekazania czegoś, co naprawdę boli. Co chcę powiedzieć? I słuchajcie, to jest bardzo ważne właśnie jeszcze, jeśli chodzi o kobiety. My musimy wiedzieć, jeśli chcemy poruszyć jakiś temat, który szczególnie jest drażliwy emocjonalnie, czy trudny emocjonalnie. I ważne jest, żebyśmy spróbowały sformułować to w swojej głowie. Co chcę przekazać mojemu mężowi, bo jeśli zaczniemy wylewać tylko swoje emocje i swoje serca, możemy liczyć się z tym, że trudno będzie naszym mężom nas zrozumieć, więc czasem musimy usiąść i wręcz na kartce napisać, co chcę tobie przekazać, co chcę ci powiedzieć. A więc decydujemy, co chcemy powiedzieć.
Po drugie, zdecydujmy, jak chcemy powiedzieć, jaką melodię do tego musimy dołączyć, bo czasami brak melodii albo nieodpowiednia melodia powoduje takie zakłócenie, jak tutaj mieliśmy w przypadku tego sketchu.
I ostatnie, kiedy chcę to powiedzieć? Słuchajcie, to znów jest ważne, bo jeśli dziewczyny, mężczyźni mają taką przypadłość, nie pamiętam, czy wspomnieliśmy o tym, czy nie, ale oni z powodu mają hipokamp, to jest część mózgu, część układu limbicznego, która jest odpowiedzialna między innymi właśnie za przeżywanie emocji. Hipokamp mężczyzn jest słabiej rozwinięty niż kobiet. I jeśli mężczyzna tak ma rozmawiać o kwestiach związanych z emocjami, to jest dla niego w ogóle trudne zadanie. I jeśli kobieta porusza sprawy, które są związane właśnie z jakimś tematem, który dotyczy emocji, pobudzi emocje, przez wielu mężczyzn jest to odczuwane jako swoisty rodzaj wręcz fizycznego bólu. I oni wtedy wycofują się, zamykają, robią 2 kroki do tyłu gdzieś i wchodzą do tej swojej jaskini. Nie ciągną tematu, nie nawiązują tematu. Do tematu. I dlatego bardzo ważne jest to, że jeśli już wiemy, co chcemy powiedzieć, to ważne jest, żebyśmy zasygnalizowały, słuchaj, chciałabym porozmawiać z tobą o takiej sprawie, to jest dla mnie trudna sprawa, ona porusza emocje, dotyczy tego i tego i słuchaj, i chcę z tobą pogadać. I dziewczyny, większość mężczyzn potrzebuje między 6 a 7 godzin do tego, żeby przetrawić. Ja nie chcę teraz wchodzić w szczegóły tego, tylko żebyśmy wiedziały, żeby przetrawić to, że mają rozmawiać na temat emocjonalnie trudny i to dopiero po tych kilku godzinach będą gotowi do rozmowy na ten temat. Więc jeśli chcemy rozmawiać o czymś trudnym, to nie od razu napadamy naszego męża, wyrzucamy coś i mówimy, no to teraz słuchaj mnie i odpowiadaj, tylko sygnalizujemy temat i mówimy, wrócimy do tego wieczorem, czy wrócimy do tego jutro, przemyśl to. To jest naprawdę bardzo ważne. Ja długo nie rozumiałam, dlaczego jak ja tutaj mam problem i zaczynam Wiśkowi o tym mówić, to on się właśnie odwraca, wychodzi, wycofuje, zamyka, nie chce ze mną rozmawiać. I wtedy byłam wściekła na niego. No i wszystko kończyło się oczywiście jakimś tam nieprzyjemną wymianą zdań, w najlepszym razie. Natomiast teraz wiem, że on musi mieć czas na przemyślenie, zastanowienie się, znalezienie swojego stanowiska w tej sprawie, którą poruszyliśmy, którą ja chcę poruszyć, czy którą potrzebujemy poruszyć i on dopiero może do tego wrócić za jakiś czas. To nie jest złośliwość, to nie jest zła wola, to jest po prostu sposób funkcjonowania tej innej osoby niż my. Więc pamiętajmy, że to są bardzo ważne elementy.
Zdajemy sobie sprawę, że poruszyliśmy wiele różnych elementów dotyczących porozumiewania się. Każdy z nas mógł zauważyć u siebie jakieś niedoskonałości, czy braki, czy w ogóle czegoś nie dostrzegał, ale zachęcamy was, żebyście nie zniechęcali się i próbowali stosować choćby po kawałku, żeby iść do przodu, żeby polepszać wzajemne zrozumienie, porozumiewanie się, zrozumienie i nie oczekiwać, że uda się to natychmiast. Im wcześniej się uda, oczywiście, tym lepiej, ale miejmy realistyczne oczekiwania, bo nierealistyczne oczekiwania tak naprawdę czynią nas nieszczęśliwymi.
I my cały czas pracujemy nad tą kwestią porozumiewania się, także tutaj nie występujemy jako nie wiadomo kto osiągnął perfekcję, wręcz przeciwnie, cały czas jeszcze jesteśmy gdzieś tam po drodze. I ja czasem Wieśkowi mówię, no już nie rozmawialiśmy dawno. A właśnie i to słynne, no rozmawialiśmy i teraz czasem Wiesiek jedziemy, na przykład jedziemy samochodem i Wiesiek zaczyna o czymś mówić i on mówi, no widzisz, sygnalizuje, teraz się z tobą dzielę. Wiecie, z tym, że jego dzielenie zwykle jest związane z takimi sprawami, które dotyczą samochodu. Znaczy w jaki sposób o to zahaczają. To jest inne dzielenie niż to, którego ja bym oczekiwała. I on dopiero od tych spraw takich dziwnych, technicznych, dopiero przechodzi gdzieś tam do głębszych. I tak wielu mężczyzn robi. Więc pamiętajmy, że to jest umiejętność, której się zawsze uczymy. I nie wycofujmy się z relacji, kiedy widzimy, że nasze porozumiewanie nie jest idealne.
To jest taki cel, że artysta, który nie widzi rzeczywistości, na podstawie opowiadania potrafi namalować taki sam albo bardzo podobny obraz. I jest to trudne zadanie, ale zachęcamy Was do tego, żebyście nie ustawali i nie rezygnowali, pomimo tego, że mamy różne przeszkody, ale starali się je pokonywać.
I także weźmy 100% odpowiedzialność i za każdy z nas, i za mówienie, i za słuchanie. Dziękujemy. Pomódlmy się na koniec tylko, tak? Bo zaraz...
Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że małżeństwo to jest Twój pomysł dla człowieka. I chociaż jesteśmy tak różni, mamy takie różne naleciałości i przeszkody, które utrudniają nam porozumiewanie się, Ty nas rozumiesz najlepiej. I Ty pragniesz, abyśmy wzrastali w budowaniu jedności przez lepsze porozumiewanie się. Proszę Cię, Panie, o to, abyś prowadził każdego z nas, abyśmy doskonalili się w tym procesie i prosimy Cię też, Panie, żeby nasze małżeństwa, nasze relacje były odbiciem Twojego obrazu. Dziękujemy Ci za to, że chcesz mieć udział w naszym życiu i że wspomagasz nas w tym. Amen.
Amen. A za miesiąc konflikty.